Przeczytajmy fragment z Ewangelii Marka, 6 rozdziału, wersety od 7 do 13. Ewangelia Marka, 6 rozdział, wersety od 7 do 13. I przywołał do siebie 12, czyli apostołów, i zaczął ich wysyłać po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Polecił im, aby nic nie brali na drogę oprócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani miedziaka w trzosie. Lecz by obuli sandały i nie przywdziewali dwóch tunik. I powiedział im, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostawajcie, aż stamtąd wyjdziecie. A jeśli w którymś miejscu nie przyjęliby was, ani nie wysłuchaliby was, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i głosili, aby ludzie się opamiętali. Wyganiali przy tym wiele demonów, namaszczali też oliwą wielu niedomagających i uzdrawiali ich. To jest Boże Słowo. Gdyby ktoś dzisiaj zadał ci pytanie, co to jest miłość? Albo na czym polega prawdziwa miłość, to co byś odpowiedział, odpowiedziała, jak byś zdefiniował czy zdefiniowała prawdziwą miłość? Być może myślisz sobie, co to za pytanie, czy nie ma ważniejszych rzeczy, o których można by na nabożeństwie czy w kazaniu mówić, a tutaj się zajmujemy miłością. Otóż dla chrześcijanina kwestia miłości jest kwestią najważniejszą, kluczową. Miłość powinna być najważniejsza. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co dotyczy Boga oraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest związane przede wszystkim z miłością. Bóg jest miłością, mówi Pismo Święte. Bóg ukochał nas, tak, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Ojciec dał nam przykazanie, jakie? Abyśmy Go kochali. Ojciec dał nam przykazanie, abyśmy kochali bliźnich. Chrystus dał nam przykazanie, abyśmy miłowali siebie nawzajem, to jak On nas umiłował. W związku z tym dla chrześcijanina miłość jest najważniejsza, przecież największa. Apostoł Paweł mówi, że pozostaje wiara, nadzieja i miłość. To są trzy ważne kwestie w chrześcijaństwie. Lecz miłość jest z nich największa. Ale drugi powód jest taki, że miłość, ona z reguły jest praktyczna. Miłość musi się w jakiś sposób wyrażać. I to pokazują te przykazania, które mamy od Boga. Bóg wzywa nas, abyśmy miłowali w jakiś konkretny sposób. Tak, że Chrystus mówi, miłujcie jedni drugich, tak jak ja was umiłowałem. Więc jeżeli będziemy mieli złą definicję miłości, nasze działanie będzie złe, będzie niewłaściwe. Zła definicja miłości prowadzi do złej praktyki, do złego wyrażania tej miłości. Natomiast dobra definicja miłości prowadzi do dobrych rzeczy. Dlatego ważne jest, aby mieć tę właściwą definicję miłości. Tyle, że nie każdy dzisiaj w naszym świecie, w naszym być może środowisku, w sensie szerszym, nie chodzi tutaj o kaplicę, nie każdy ma tę właściwą miłość. Dlatego jest tu miejsce dla chrześcijan, aby tę właściwą miłość zdefiniować i pokazywać wszystkim, którzy mają zamieszanie w tej kwestii. Nie, żebyśmy byli ekspertami, słuchajcie, nie, żebyśmy byli ekspertami od miłości, ale dlatego, że Chrystus jest ekspertem od miłości i on okazał nam miłość i dlatego i wzywa nas, abyśmy okazywali miłość też innym. Więc to Chrystus jest ekspertem, a my się cały czas uczymy. Ale są ludzie, którzy są w dużo gorszej sytuacji, którzy nie wiedzą, nie znają tej miłości Chrystusowej, dlatego jest tutaj pole czy przestrzeń dla chrześcijan. Dlatego za wszelką cenę powinniśmy trzymać się tej właściwej definicji miłości, czy też trzymać się Chrystusa. I dzisiejszy fragment pokazuje nam Bożą miłość w działaniu. Dlatego możemy uczyć się miłości w sposób praktyczny, czy też wyrażać w praktyczny sposób, patrząc na Pana Jezusa i na to, jak On działał, a On działał w miłości. Zatem zobaczmy, czego możemy się nauczyć odnośnie Bożej miłości właśnie z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Pan Jezus przywołał do siebie swoich uczniów, 12, czyli apostołów, których wcześniej wybrał spośród grona swoich uczniów. Przywołał ich, aby ich wysłać. zlecił im pewną misję. Na czym ta misja miała polegać? 12 werset mówi, oni więc wyszli i głosili, aby ludzie się opamiętali. Zatem uczniowie Jezusa mieli iść w teren, mieli iść do miast, miejscowości, mieli iść po dwóch, mieli iść w autorytecie i mocy Jezusa z Nazaretu do uzdrawiania i wyganiania demonów. I 13 werset mówi, że tak właśnie było, że szli, uzdrawiali i wyganiali demony. Ale to, co kluczowe, to, co istotne, to to, że oni szli i głosili opamiętanie. Uczniowie zostali posłani do głoszenia opamiętania. Ale co to jest to opamiętanie? Co takiego kryje się za tym określeniem? Ponieważ Jezus posłał swoich wybranych uczniów, czyli apostołów, w swoim autorytecie, w swojej mocy, udzielając właśnie im mocy do uzdrawiania i wyganiania demonów, to należy to rozumieć, że apostołowie poniekąd stali się przedłużeniem służby Jezusa. Apostołowie mieli robić dokładnie to samo, co robił Jezus. A to dotyczy też i głoszenia. Ma to zastosowanie zarówno do uzdrawiania i wyganiania demonów, jak i do głoszenia. Więc apostołowie, głosząc opamiętanie, głosili tak naprawdę przesłanie Pana Jezusa Chrystusa. A to przesłaniem Jezusa w takim ogólnym rozumieniu było przesłanie opamiętania. Tak, kiedy Jezus zaczął głosić publicznie, to co głosił? Marek w pierwszym rozdziale, w 15 wersecie mówi, wypełnił się czas. Jeżeli mogę, o tak. Wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże. Opamiętujcie się i wierzcie Ewangelii. Więc jego przesłanie zaczynało się od kwestii opamiętania. Dlatego w ogólnym kontekście, czy w ogólny sposób możemy powiedzieć, że to jest przesłanie opamiętania, ale to opamiętanie można zawęzić do tego konkretnego opamiętania, czyli odwrócenia się od grzechu i drugi element do zawierzenia Ewangelii, czyli Jezusowi. Więc ogólne określenie, ale i szczególne. Jezus wzywał ludzi do opamiętania, czyli do odwrócenia się od grzechu, do zmiany stylu życia, w którym ten grzech dominował, do zmiany stylu życia, gdzie grzech był wyrazem, czy wyrażał się poprzez różne pożądliwości i pragnienia. Jest to styl życia, w którym człowiek żyje bez odniesienia do Boga i do Jego prawa. Więc wezwanie do opamiętania się tak naprawdę było wezwaniem do tego, aby powrócić do Boga, aby powrócić do życia z Bogiem, aby powrócić do związku, do społeczności, do relacji z Bogiem. Grzech człowieka spowodował oddzielenie, oddalenie od Boga. Człowiek przez grzech oddalił się, oddzielił się od Boga. I Jezus, wzywając ludzi do opamiętania, wzywał ludzi tak naprawdę do powrotu do Boga. No ale jak ten grzeszny człowiek może wrócić do Boga, skoro ciąży na nim Boży gniew z powodu jego win? Czy to właśnie nie grzech spowodował odejście człowieka od Boga? Więc żeby do Boga wrócić, to człowiek musiałby się w jakiś sposób pozbyć tego swojego bagażu grzechu, który nosi na swoich plecach. Ale jak to może zrobić? Sam tego nie jest w stanie. Sam nie jest w stanie zmienić swojego serca. Tak jak Lampart nie jest w stanie zmienić swoich centków na skórze, tak samo człowiek nie jest w stanie pozbyć się swojego grzechu. Jedyna możliwość jest taka, że ten grzech zostanie mu przebaczony, że ktoś inny zdejmie ten ciężar grzechu z jego barków. A to się może stać wtedy, kiedy człowiek wierzy, zaczyna ufać w Pana Jezusa Chrystusa, kiedy wtedy Jezus zdejmuje z człowieka ten ciężar grzechu. Przebacza jego grzech i wprowadza do społeczności z Ojcem. Dlatego Jezus oprócz wezwania do opamiętania kierował do ludzi wezwanie do zawierzenia Jemu, do zaufania Jemu, do poddania się Jemu. Więc człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, odwraca się od swojego grzechu, otrzymuje też odpuszczenie grzechu. Dlatego możemy powiedzieć, że głoszenie opamiętania jest tak naprawdę głoszeniem czego? Jest głoszeniem Bożej dobroci, Bożej łaski. Ogólnie byśmy powiedzieli, jest to głoszenie Bożej miłości względem grzeszników. Jest to głoszenie miłości Boga do grzeszników. Więc kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, aby głosili ludziom opamiętanie, to możemy powiedzieć, że jest to wyraz Jego miłości do tego grzesznika, do tego zepsutego człowieka, do tego upadłego człowieka. I w ten sposób Chrystus odzwierciedla Bożą miłość. Ojciec w końcu Go posłał właśnie po to, żeby szedł i głosił opamiętanie. Więc Bóg w ten sposób pokazuje swoją miłość do nas, do grzesznika. Więc Jezus posyła swoich uczniów, apostołów z wezwaniem do opamiętania się. Jest to wyraz Bożej miłości i dobroci. Jest to wyraz miłości Boga oraz miłości Jego Syna do grzeszników. Ale to jest jedna strona medalu. Jest to ta, można powiedzieć, przyjemniejsza strona medalu, ponieważ ten medal ma też i drugą stronę i ta druga strona już nie jest taka przyjemna. Ta druga strona w pewnym sensie jest przeciwieństwem tej pierwszej. I tutaj znajdujemy pewne poważne ostrzeżenie, mocne ostrzeżenie. Werset 11 przeczytajmy. A jeśli w którymś miejscu, Jezus mówi, a jeśli w którymś miejscu nie przyjęliby was, ani nie wysłuchaliby was, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo dla nich. Łukasz w swojej Ewangelii mówi, żeby strząsnęli pył ze stóp na świadectwo przeciwko nim. A Mateusz dodaje następujące słowa: zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż temu miastu. Więc o co chodzi z tym strząsaniem pyłu ze stóp na świadectwo dla nich? Otóż pobożni Żydzi mieli pewien zwyczaj w tamtym czasie. Jeżeli musieli opuścić Palestynę, czy też może inaczej, wracając do Palestyny, do swojego kraju, do swojego domu, można powiedzieć, na granicy, czy opuszczając te terytoria pogańskie, strzepywali dokładnie ten pogański pył ze swoich ubrań i ze swoich butów. Tak, zatrzymywali się, zanim weszli na swoją ziemię, na terytorium Palestyny i pozbywali się tego pyłu pogańskiego. W ten sposób pokazywali, że odcinają się od nieczystości moralnej tego kraju, tych pogan i od sądu, który ten pogański kraj czeka w związku z grzechem, w związku z tą niemoralnością. Więc Jezus nakazuje swoim apostołom, aby uczynili ten wymowny znak nie wobec pogan, ale wobec Żydów, którzy nie przyjmują ich świadectwa, którzy nie wysłuchają czy nie wysłuchają dobrej nowiny o Bożym Królestwie. W ten sposób apostołowie symbolicznie mają zakomunikować, że odcinają się od grzechu tych ludzi z danej miejscowości oraz od sądu, który ich czeka z powodu ich win. Dlatego to strząśnięcie z butów, pyłu z butów jest świadectwem przeciwko tym, którzy odrzucają Ewangelię, którzy odrzucają Jezusa, odrzucają Bożego Syna. A o co chodzi, można zapytać, z tą Sodomą i Gomorą? No, Sodoma i Gomora jest symbolem zepsucia ludzi, grzeszności, deprawacji, ale też Sodoma i Gomora jest symbolem zniszczenia, jest symbolem kary za grzech. Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, ponieważ ich grzech był bardzo ciężki. Ci ludzie byli niemoralni. Gdy Bóg patrzył na te miasta, to nie znalazł tam nawet 10 ludzi, którzy by mu się podobali, którzy byliby sprawiedliwi. Z tych miast ocalała tylko jedna rodzina. Więc to pokazuje, że ci ludzie byli zdeprawowani, tylko jedna rodzina się ostała. A Pan Jezus mówi nam, że ludziom z Sodomy i Gomory będzie lżej na sądzie ostatecznym niż tym, którzy odrzucą dobrą nowinę o Nim. Inaczej mówiąc, odrzucając dobrą nowinę, odrzucając Ewangelię, człowiek czyni rzecz, która jest dużo gorsza od tych bardzo ciężkich grzechów Sodomy i Gomory. Człowiek, odrzucając Jezusa, stawia się w dużo gorszej pozycji na sądzie ostatecznym niż mieszkańcy Sodomy i Gomory. Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym, a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, ponieważ nie wierzą we mnie. niewiara w Pana Jezusa Chrystusa, czy też odrzucenie dobrej nowiny o Nim jest grzechem. Człowiek może dopuścić się wielu strasznych grzechów, ale odrzucając Bożego Syna, odrzucając Bożą dobroć, odrzuca zbawienie, odrzuca właśnie Bożą miłość. I to jest gorszy grzech. Dlatego autor listu do Hebrajczyków napisał, bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną zapłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wielkie zbawienie? To, co Bóg czyni przez Jezusa, jest wielkim zbawieniem. Odrzucenie dobrej nowiny, zlekceważenie tak wielkiego zbawienia jest po prostu odrzuceniem Boga. Dlatego Pan Jezus nakazał swoim apostołom, aby strząsnęli pył ze swoich stóp wszędzie tam, gdzie nie zostaną przyjęci i wysłuchani. I poprzez ten symboliczny gest Jezus chce pokazać, jak poważne w skutkach jest odrzucenie Ewangelii. Ten, kto odrzuca tę dobrą nowinę, będzie na sądzie ostatecznym w gorszej sytuacji od mieszkańców Sodomy i Gomory. Czyli z jednej strony mamy ogromną Bożą miłość pokazaną przez zgłoszenie opamiętania, ale z drugiej strony mamy ostrzeżenie przed karą. Więc może się pojawić pytanie, jak to możliwe, żeby to były dwie strony tego samego medalu? Czyż Bóg nie jest miłością? Jeśli Bóg jest miłością, no to nie powinno tam być mowy o karze, prawda? Jeśli Bóg potępia i karze, to znaczy, że nie jest miłością. Zatem czy miłość nie wyklucza kary, a kara nie wyklucza miłości? Więc jak rozwiązać, wydawałoby się, tę oczywistą sprzeczność? No wszystko zależy od definicji miłości. Od tego, jak zdefiniujemy miłość, będzie zależeć to, czy miłość i kara będą się wzajemnie wykluczać, czy też będą i ze sobą w parze. W naszej zachodniej kulturze miłość jest coraz częściej definiowana jako afirmacja tego, jaki człowiek jest. Tak? Czyli pochwalenie tego, jaki człowiek jest. Dla przykładu, i posłużę się takim skrajnym przykładem, żeby zobrazować to, jak to funkcjonuje w praktyce. Mamy osobę, która uważa się za kota. Przebiera się za kota i do pewnego stopnia zachowuje się jak kot. Więc kiedy afirmujemy tę osobę, to pochwalamy ją za to, że zachowuje się właśnie w taki sposób, że uważa się za kota. I no, okazujemy takiej osobie miłość właśnie w ten sposób, że pochwalamy ją i zachęcamy do tego, żeby tak dalej robiła. Natomiast kiedy nie pochwalimy tej osoby, tylko powiemy, że słuchaj, jesteś człowiekiem, nie kotem, więc przystoi tobie zachowanie, jakie przystaje do ludzi, a nie do zwierząt. Więc takie zachowanie w tej definicji jest wyrazem no, nie miłości, tylko nienawiści, tak? Zatem taka definicja miłości no, musi wykluczać jakąkolwiek karę. Jeżeli kogoś afirmujemy, no to tam nie ma miejsca na penalizację, nie ma miejsca na karę. Tak? Taka miłość usuwa jakąkolwiek możliwość kary, bo musimy pochwalać, niezależnie od tego, co ta osoba robi. Ale czy taka definicja miłości jest właściwa? Czy ona jest w ogóle praktyczna? Może tak. Czy ona jest praktyczna? Więc spójrzmy na inny przykład. Załóżmy, że przychodzi do tutaj nie mam nikogo na myśli, to jest po prostu wymyślona przeze mnie sytuacja. Tak? Przychodzi palacz do lekarza i mówi, że boli go gardło, krtań i płuca. I załóżmy, że te symptomy są bezpośrednio powiązane, czy wynikają z palenia papierosów. I wyobraźmy sobie, jak według tej definicji, afirmacji, tak, czy miłości polegającej na afirmacji, powinna wyglądać wizyta u lekarza. No według takiej definicji ja sobie wyobrażam, że lekarz powinien powiedzieć, proszę pana, proszę pani, niech się pan, pani nie przejmuje tym w ogóle, niech pan pali dalej papierosy, wszystko będzie dobrze, prawda? Czy robi pan dobrze, paląc papierosy? No to takie konsekwentne wyrażenie afirmacji. Ale czy w takiej sytuacji lekarz postąpił z miłością? No zdrowy rozsądek podpowiada, że nie. Zdrowy rozsądek podpowiada, że lekarz w tej sytuacji powinien powiedzieć coś zupełnie innego. Powinien powiedzieć, że palenie jest szkodliwe i że zaleca rzucenie palenia i paląc, powinien powiedzieć, że paląc ten człowiek szkodzi sobie, ale też i innym. I wtedy okazałby temu człowiekowi, można powiedzieć, miłość. Oczywiście to jest szerokie pojęcie. My idąc do lekarza nie oczekujemy miłości, tak? Tylko oczekujemy przede wszystkim tego, że zdiagnozuje nas, ale w szerszej perspektywie to jest oznaka miłości. Więc afirmując tego palacza, lekarz tak naprawdę wyrządza temu człowiekowi krzywdę, a więc nie działa z miłością. Więc definicja miłości, która polega na afirmowaniu wszystkiego, w szerszej skali, czy też w społeczeństwie nie jest w stanie funkcjonować. Jest błędna, dlatego jest błędna, jest fałszywa. A dlaczego jest fałszywa? Ponieważ została oderwana od prawdy. Tak? Miłość oderwana od prawdy przestaje być miłością. Prawdziwa miłość wymaga prawdy. Kiedy lekarz ma pacjenta przed sobą i widzi symptomy choroby, to musi powiedzieć zgodnie z tym, co mu nakazuje jego wiedza medyczna, że to może szkodzić. Czy to się komuś podoba, czy nie, powinien powiedzieć, jak jest. Dlatego miłość, ona musi funkcjonować razem z prawdą. Natomiast dzisiejsza kultura jest taka, że kultura zachodnia neguje istnienie prawdy. Nie ma czegoś takiego jak prawda absolutna. A jeśli nie istnieje prawda absolutna, to nie istnieje też sprawiedliwość, nie istnieje też dobroć. A te koncepcje są połączone z miłością. W związku z tym, jeśli odrzucamy prawdę, to zostaje nam wypaczona definicja miłości. Natomiast kiedy spojrzymy na Boga, na Jego Słowo, to wielokrotnie w Piśmie Świętym miłość idzie w parze z karą, niestety. Miłość wielokrotnie idzie w parze z karą. I takim przykładem znany bardzo werset z Ewangelii Jana 3,16. Nie wiem, czy to widzicie, tak? Tak bowiem Bóg ukochał świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc werset mówi o Bożej miłości, ale też mówi o karze. Jeśli ktoś nie wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, no to otrzyma karę za swoje grzechy, zginie. Więc Boża miłość pojawia się w kontekście kary i przez to wiemy, że Boża miłość jest prawdziwą miłością. Bóg ratuje tych, którzy są zgubieni. Bóg daje im możliwość życia wiecznego zamiast wiecznego oddzielenia od Boga spowodowanego grzechem. Oni sprawiedliwie zasługują na to być oddzielonymi od Boga, ale Bóg swojej miłości posyła swojego Syna, aby ich zbawił. I wierząc w Niego otrzymują życie wieczne, nie giną. Więc można powiedzieć, dobra nowina wymaga złej nowiny. Ponieważ inaczej to dobra nowina nie będzie zrozumiana, nie będzie przyjęta. Zatem kara i miłość nie wykluczają się w żaden sposób. Dlatego nie ma żadnej sprzeczności w tym, że z jednej strony widzimy Bożą miłość, a z drugiej strony widzimy karę, czy też ostrzeżenie o skutkach, o konsekwencjach odrzucenia Bożej miłości. Kogo Pan miłuje, tego karci i smaga. Kolejny werset, tak? Jeżeli popatrzymy na Stary Testament, to widzimy Bożą miłość w działaniu. Bożą miłość w działaniu, kiedy Izraelici odwracają się do Boga, Bóg ich karze. I jest to wyraz Jego miłości, ponieważ On chce, żeby Izraelici wrócili do Niego, bo wtedy będzie mógł im okazać błogosławieństwo. A odchodząc od Niego, narażają się na różne przekleństwa, na różne problemy. Więc Boża miłość i kara idą ze sobą w parze. Więc czego możemy nauczyć się, można powiedzieć, z tej krótkiej historii? Na pewno możemy się nauczyć, że Pan Jezus bardzo kocha ludzi i bardzo pragnie, żeby wszyscy mogli usłyszeć dobrą nowinę o Nim, żeby mogli usłyszeć Ewangelię o Bożym Królestwie. Dlatego też przygotował swoich uczniów do misji, nie tylko tej lokalnej, ale i globalnej. Jezus wysłał swoich uczniów na cały świat, aby głosili opamiętanie, ponieważ Ewangelia nie dotarła jeszcze wszędzie, a ponadto cały czas rodzą się ludzie, czyli przychodzą nowi ludzie na świat, dlatego cały czas jest potrzeba głoszenia opamiętania. A to prowadzi nas do tego, że cały czas potrzebna jest tak zwana chrześcijańska misja. Więc jeżeli misja jest bardzo ważna dla Pana Jezusa, to jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, powinna też być bardzo ważna dla nas. A misja dla Jezusa jest ważna, ponieważ dla Niego są ważni ludzie. I tak samo dla nas. Jeżeli dla nas jest ważny Chrystus, to powinni też być ważni ludzie. Oczywiście nie każdy z nas jest posłany w taki sam sposób, jak zostali posłani apostołowie. Oni mieli chodzić od miasta do miasta, od wsi do wsi i głosić Chrystusa. Oni mieli z tego żyć. Tym się zajmowali, natomiast zdecydowana większość z nas nie jest do tego posłana. Ale to nie znaczy, że nie mamy być misyjni. Jeżeli rozejrzymy się dookoła siebie, to dostrzeżemy, że wokół nas jest bardzo wielu ludzi, którzy nigdy nie słyszeli dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Jest bardzo dużo ludzi, którzy słyszeli fałszywą Ewangelię, inną Ewangelię, Ewangelię uczynków, Ewangelię zarabiania na zbawienie poprzez uczynki, natomiast nigdy nie słyszeli tej Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie, o zbawieniu z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc nie musimy iść gdzieś daleko, gdzieś na inne kontynenty, żeby móc składać świadectwo o Jezusie, ponieważ wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie słyszeli tej dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, którzy nigdy nie poznali Pana Jezusa Chrystusa. Więc ciągle jest miejsce do misji, która powinna się odbywać w kontekście też lokalnego zboru, czyli lokalnego kościoła, czyli zboru. Więc jeżeli to jest ważne dla Chrystusa, to powinno być dla nas ważne, jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa. Jak możemy uczynić misję ważnym aspektem naszego chrześcijańskiego życia? Odpowiedź jest bardzo prosta. Angażując się w nią osobiście, tak? Angażując się w misję osobiście, czyniąc misję częścią chrześcijańskiego życia, swojego chrześcijańskiego życia. Ale jak się to może stać? No na różne sposoby, tak? Na przykład poprzez modlitwę. Kiedy modlisz się do Boga o to, aby Ewangelia dotarła do ludzi, którzy mieszkają wokół ciebie. Kiedy modlisz się o swoją rodzinę, o swoich znajomych, sąsiadów, współpracowników, którzy nie słyszeli nigdy o Jezusie Chrystusie, czy też nie słyszeli tej Ewangelii prawdziwej, biblijnej. Kiedy modlisz się o jakiegoś misjonarza lub misjonarzy. Więc to jest sposób, w jaki możesz się zaangażować, poprzez modlitwę, bo to jest sposób, w jaki wspieramy innych, czy misjonarzy, czy wysiłki misyjne. Inny przykład, możesz się zaangażować poprzez uczestniczenie w tych zborowych wysiłkach ewangelizacyjnych, takich organizowanych lokalnie, czyli na przykład roznoszenie ulotek, czy stolik z literaturą, czy inne jakieś tego typu akcje, ale też możesz zorganizować misję w sposób taki nieformalny, kiedy starasz się spotykać z ludźmi po to, żeby mówić im świadectwo o Chrystusie. Czy też szukasz sposobności do tego, żeby spotykając ludzi na swojej drodze mówić im o Chrystusie. Innym sposobem zaangażowania w misję jest po prostu wsparcie finansowe, czy zaangażowanie finansowe. To wsparcie może dotyczyć misji właśnie lokalnej, jak i globalnej. Możesz być częścią misji, wspierając jakiegoś misjonarza czy misjonarzy swoimi finansami. Też oczywiście możesz wspierać misję samemu, stając się misjonarzem. Jeśli oczywiście Bóg cię do tego powołuje. Więc są różne możliwości zaangażowania się w misję i przy odrobinie chęci z naszej strony myślę, że jesteśmy w stanie osobiście się zaangażować w jakiś sposób w właśnie w misję. Być może na dzisiejszą chwilę nie jesteś w stanie zaangażować się w misję w stopniu, w jakim byś chciał być zaangażowany. Dlatego zaangażuj się w stopniu, w jakim możesz być zaangażowany, który jest możliwy dla ciebie w tej chwili. Ale zaangażuj się. Tak? Nie zostawiaj tego, nie mów, że to są ważniejsze rzeczy. Dla Chrystusa to jest ważne. Są oczywiście inne rzeczy, też są ważne. Być może nawet w twoim przypadku może jest coś jeszcze ważniejszego, ale nie mów, że to nie jest nieważne. Nie odkładaj tego gdzieś na półkę, że później do tego wrócisz. Zaangażuj się już dziś. Na tyle, na ile możesz. Ale zaangażuj się nie z przymusu czy z obowiązku, ale z miłości. Chrystus ukochał ludzi i dlatego poszedł za nich na krzyż. Więc niech motorem twojego zaangażowania w misję będzie miłość do Chrystusa i do bliźniego. Nie z przymusu, nie z jakiegoś obowiązku, ale z miłości. Bo tak właśnie funkcjonował Chrystus, tak działał Chrystus. Więc niech miłość prowadzi nas do tego, że będziemy misyjni w jakiś sposób, tak, że będziemy zaangażowani. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Czy lubisz jedzenie, które nie ma żadnego smaku? Są może osoby, które lubią mdłe jedzenie? Chyba nie, tak? Nikt z nas takiego jedzenia nie lubi. Wolimy, żeby jedzenie było w jakiś sposób doprawione i przez to miało wyrazisty smak. Podobnie jest z Kościołem, ze zborem. Są zbory, które przyjęły tę nową definicję miłości, tę afirmację wszystkiego i wszystkich. I liderzy tych kościołów, tych zborów, no zachłysnęli się tą nową miłością i myśleli, że jeżeli pozbędą się z nauczania tego chrześcijańskiego, właśnie autorytetu Pisma Świętego, pozbędą się piekła, sądu ostatecznego, Bożego gniewu, no to pozbędą się tego wszystkiego, co jest niewygodne dla ludzi i w związku z tym przyciągną ludzi do Chrystusa. Jaki był tego skutek? Czy jaki jest bardzo często tego skutek? No okazało się, że skutek jest odwrotny do zamierzonego. Ludzie zaczęli z takich zborów odchodzić. Takie zbory zaczęły umierać. I to jest widoczne dzisiaj na Zachodzie. Zbory, które stały się, czy kościoły, które stały się liberalne, odrzuciły tę sól, prawdę, czy przyjęły nową definicję miłości, dzisiaj zamykają się. Albo jeżeli nie zamykają się, to wynajmują swoje budynki tym zborom, które pozostały wierne temu nauczaniu i które mają coraz więcej ludzi. Więc w Europie Zachodniej, czy w świecie zachodnim, kościoły liberalne tracą ludzi. Natomiast kościoły, które trzymają się prawdy, które trzymają się Chrystusa, które trzymają się autorytetu Pisma Świętego i mówią to, co niewygodne, zyskują ludzi. Bo ludzie przychodzą, ponieważ widzą, że to ma smak. Widzą prawdziwą miłość, widzą, że to jest doprawione solą, to nie jest mdłe, to nie jest byle jakie. Widzą, że to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Dlatego trzymajmy się prawdy, ponieważ prawda ma smak. Trzymajmy się prawdy, ponieważ ona pozwala nam właściwie definiować miłość, a ludzie dziś potrzebują miłości, prawdziwej miłości. Miłości, która wynika z prawdy, opiera się na prawdzie, funkcjonuje w prawdzie. Więc ta nowa definicja miłości, która polega na afirmowaniu wszystkiego i wszystkich, jest po prostu zabójcą zborów. Jeżeli chcesz zamknąć zbór, to zacznij głosić nową miłość. Być może przyciągniesz jakichś ludzi, ale z czasem po prostu to zamkniesz drzwi tego zboru, bo nie będzie zainteresowania. Dlatego trzymajmy się z dala od tego fałszu, od tego kłamstwa. Kochajmy prawdę, trzymajmy się jej, a będziemy chodzić w miłości. Amen.